stanę, bo lepiej się mówi, jak przepona jest wyprostowana. Nie dlatego, żeby patrzeć na Was z góry. Ogromnie się cieszę, że znowu się tutaj zebraliśmy. Cieszę się, że możemy razem poznawać Boga i uczestniczyć w tym dziele, które, jak wierzę, On zapoczątkował. I chciałbym zacząć od wersetu z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału 8, wersetu 12. On zainspirował mnie do przemyśleń w tym kierunku, w którym poszło moje słowo na dzisiaj, to słowo, jakim chciałem się podzielić. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. I w innym tłumaczeniu jest napisane gotowość. Jeśli jest gotowość, to ona zasługuje na to, żeby na uznanie, wracając do naszego tłumaczenia, nie według tego, czego ona nie ma, ale według tego, co ona ma. I odnośnie naszej służby, odnośnie tego, co pragniemy wszyscy razem robić tutaj w Skoczowie, te słowa mają duże znaczenie, bardzo poruszyły moje serce, bo widzę w nas gotowość, widzę w nas ochotną wolę, widzę w nas pragnienie służenia Bogu, pragnienie założenia nowego zboru, pragnienie wychodzenia do ludzi z Ewangelią, pragnienie bycia światłością, solą ziemi. Ale z drugiej strony czegoś nie widzę. Nie widzę jakichś wielkich zasobów. Nie mamy pieniędzy, nie mamy sali. Formalnie nie jesteśmy jeszcze zarejestrowani, to jest wszystko w trakcie. Też nie widzę wielkich tłumów, kilkanaście osób. Ale Biblia wyraźnie mówi, że Bóg nie patrzy na zewnętrzne rzeczy, którymi dysponujemy. Bóg patrzy na nasze serce i na gotowość. I mówi tak: jesteście gotowi, żeby mi służyć. Jesteście gotowi, żeby coś dla mnie zrobić. To się dla mnie liczy. Wszystko inne to są szczegóły. Ja potrafię posłużyć się najdziwniejszymi rzeczami, najdrobniejszymi rzeczami, najbardziej niespotykanymi rzeczami, żeby dokonać wielkich rzeczy. Dawid, kiedy miał stanąć przed Goliatem, nie miał nic. Z tego, co powinno się mieć, żeby stanąć do walki z tak potężnym wojownikiem. Ale znalazł 5 kamieni i miał procent. Nade wszystko miał gotowość. Zwróćcie uwagę, wszyscy pozostali żołnierze z armii izraelskiej byli uzbrojeni. Saul miał zbroję. Był najpotężniejszym z wojowników izraelskich. Był królem. To on powinien był stanąć do walki z Goliatem. To powinno być coś oczywistego. Goliat rzuca nam wyzwanie. Staje do walki król. Przecież Biblia mówi, że on był o głowę wyższy od pozostałych Izraelitów, że wspaniale się prezentował. Był doświadczonym wojownikiem. Powinien był stanąć do walki. Ale brakowało gotowości. Miał wszystko, co jest potrzebne, ale brakowało gotowości. Pozostali wojownicy mieli o wiele więcej niż miał Dawid, ale brakowało gotowości. Dawid miał gotowość. Powiedział: ja pójdę i będę walczył. Nie mam wiele, ale mam wielkiego Boga, mam wiarę, mam wizję i nie mogę już dłużej patrzeć na to, co Goliat robi z szeregami wojska izraelskiego. Już dłużej na to nie mogę patrzeć i nie będę na to patrzył i pójdę walczyć z Goliatem. Gołymi rękami, jeśli trzeba. I Goliat popełnił wielki błąd, bo wystąpił nie tylko przeciwko wojsku izraelskiemu, nie tylko przeciwko Dawidowi, ale wystąpił przeciwko Bogu. I Dawid podchwycił ten wątek i powiedział: słuchaj, wystąpiłeś przeciwko żywemu Bogu i żywy Bóg pokaże ci, kto jest wielki. I znamy dalszy ciąg tej historii. I tak samo jest w naszym życiu. Gotowość. Jeżeli podejmujemy się dzieła Bożego, to zazwyczaj nie będzie tak, że na starcie będziemy mieć wszystko. Zazwyczaj będziemy mieć bardzo niewiele. Dlatego, że Bóg chce sprawdzić naszą gotowość. Bóg chce okazać się wielki. Źle. Inny przykład. Jest bitwa. Samson ma walczyć z Filistyńczykami. Nie ma nic. I nagle widzi, że jest ośla szczęka. Czuje się kiedyś jak taka wyschnięta skorupa, taka jak taki osioł patentowany. Do niczego się nie nadajesz. Wszyscy o tobie zapomnieli. Wszystko wyschło w tobie. Nawet jak byłeś w pełni sił, to byłeś tylko osłem, a teraz jesteś martwym osłem, to dodatku kawałkiem osła, szczęką osła. I leżysz gdzieś bezużyteczny i myślisz, co ze mnie za pożytek. Ale Samson spojrzał na tą szczękę i powiedział: nie jest to miecz, nie jest to włócznia, nie jest to żadna wielka broń, ale jestem gotowy posłużyć się tą szczęką, żeby walczyć. Biblia mówi, że tą jedną szczęką pokonał 1000 wrogów, zabił 1000 Filistyńczyków i odniósł zwycięstwo. Jeżeli Samson może wziąć zwykłą oślą szczękę i posłużyć się nią, to czyż Bóg nie może wziąć życia takiego jak moje i twoje i posłużyć się nim? Życia, które może jest wysuszone, które może swoje najlepsze lata ma za sobą, które może nigdy nie było wszechwspaniałe i cudowne w glorii, a teraz jest jeszcze gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Na które ten świat nie spogląda z podziwem. Ale Bóg patrzy i zadaje tylko jedno pytanie. Jeżeli wezmę cię w swoją dłoń, jeżeli nachylę się nad tobą, dotknę się twojego życia, wezmę cię w swoją dłoń, to czy pozwolisz mi, żebym cię użył? Czy pozwolisz mi, abym ruszył z tobą jako moją bronią przeciwko wrogowi, duchowemu wrogowi, przeciwko mocom ciemności, aby pozyskiwać dusze ludzi dla Chrystusa? Inny przykład, znany też, to jest ten chłopiec, który miał 5 chlebów i 2 rybki. Nieodgadnione jest to, dlaczego on to przyniósł do Jezusa. Podejrzewam, że myślał, że inni też coś mają i przyniosą. Ostatnio rozmawialiśmy z żoną i moja żona zwróciła uwagę na fakt, że prawdopodobnie nie on jeden miał coś do jedzenia w tak dużym tłumie. A trudno sobie wyobrazić, żeby z 5000 ludzi nikt zupełnie nie wziął nic do jedzenia. Nie mamy na to dowodów, ale rachunek prawdopodobieństwa każe nam sugerować, że w tym tłumie prawdopodobnie był ktoś, kto jeszcze mógł coś dać. Ale wkradła się zimna, chłodna kalkulacja. I nikt się nie pofetygował do Jezusa, żeby dać to, co miał. Gdy ten chłopiec szedł do Jezusa i potem prowadził go Andrzej, to co mogło kryć się w jego myślach? Znał historię z życia Elizeusza, który rozmnożył chleb? Rozmnożył jedzenie? Znał tę historię? Może znał jako dobry chłopiec izraelski? Może liczył na cud, ale równie dobrze mogło mu się wydawać, że to gdzieś przepadnie w morzu potrzeb. Niemniej jednak był gotowy dać Jezusowi to, co miał. I przyniósł to do Jezusa. I Jezus posłużył się tym w potężny sposób. Bo taki jest nasz Pan. On właśnie w taki sposób działa. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli inny tekst Pisma Świętego, który jest znany, często używany i z jakiegoś powodu używam go znowu. Chyba dlatego, że właśnie jest znany, często używany. I podejrzewam, że każdy, kto ten tekst otwiera i zaczyna kazanie albo nawiązuje do niego, to mówi to samo, co ja. On jest znany i często używany i na pewno go znacie. Ale ja wierzę, że może uda nam się coś nowego z niego wydobyć. A z pewnością jest adekwatny do naszej sytuacji, do tego początku tej drogi, na którą razem weszliśmy i pragniemy służyć Bogu. To jest Księga Zachariasza, rozdział 4, od 6 do 10 wersetu. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Przeczytam na razie cudny, ale zaraz wam powiem, dlaczego nie lubię czytać tutaj tych słów cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. Poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Wspaniałe słowo i ono ostatnio przykuło moją uwagę. Zagłębiłem się w nie jeszcze bardziej i wydobyłem, przynajmniej dla siebie, wiele nowych, cennych prawd. Jakby spojrzałem na wszystko jeszcze raz z nowej perspektywy, a w kontekście tego, co chcemy robić tu w Skoczowie, jest to na pewno zachęcające. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak. W 586 roku Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej, świątynia spłonęła i miał Izrael przebywać 70 lat z niewoli babilońskiej. Po upływie tego okresu część Izraelitów wróciła do Jerozolimy i mieli pozwolenie na odbudowę świątyni. I zaczęli ją odbudowywać. Położyli fundament. Na czele stał Zerubabel i arcykapłan Jozue. Dwóch liderów. Polityczny lider i religijny. Oni mieli dopilnować, żeby ta świątynia powstała. Pojawiły się przeciwności. Pojawili się wrogowie i budowa została zarzucona. I przez wiele lat, kolejnych wiele lat, świątynia zarastała. Właściwie fundament świątyni zarastał. Czymkolwiek, co tam rosło. I po upływie kilkunastu lat pojawiło się dwóch proroków, Zachariasz i Aggeusz, którzy zaczęli głosić przesłanie od Pana, że należy podjąć się ponownie dzieło odbudowy świątyni. Że należy dokończyć to, z czym wysłał ich Bóg. I wcześniej w rozdziale trzecim widzimy, że arcykapłan Jozue stoi przed Panem w brudnej szacie. Ta szata była splamiona przede wszystkim grzechem zaniedbania. Co on jako arcykapłan robił na fundamentach świątyni, nie robiąc nic, żeby wznieść tę świątynię, żeby ją zbudować, żeby składać tam ofiary za grzechy ludzi? To powinno być jego podstawowe zadanie. Co mu po tytule arcykapłan, skoro świątynia nie działa, skoro świątyni nie ma? I szatan oskarżał arcykapłana Jozuego i mówił mu, wytykał mu błędy. I wtedy anioł pański, czyli Jezus Chrystus, stojący po prawicy tronu Bożego, zganił szatana, oczyścił Jozuego z grzechu. I w duchowym wymiarze to miało symboliczne znaczenie, ponieważ oznaczało to, że arcykapłan Jozue jest na nowo powołany przez Boga. Jest oczyszczony do nowego dzieła. Nieważne, ile lat zaniedbania było w czyimś życiu. Nieważne, ile błędów, ile upadków. To się nie liczy w obliczu tego, gdy Bóg mówi, gdy Bóg posyła, gdy Bóg zaczyna działać, gdy Bóg chce się dotknąć tej oślej szczęki. Nieważne, jak długo ona była wyschnięta. Nieważne, jak wielkim osłem była ta szczęka wcześniej. Jak wiele głupstw zrobiła w swoim życiu. Jak wiele błędów popełniła. Jak bardzo była zraniona. Co przyczyniło się do śmierci tego osła? Co przyczyniło się do tego, że on leży zapomniany? To wszystko się nie liczy, kiedy Bóg ściąga z nas szatę pohańbienia i ubiera na nas szatę odświętną. I tak się stało w życiu Jozuego. I teraz Zorobabel. On też miał otrzymać przesłanie od Boga. I otrzymuje je tutaj. I Bóg mówi do niego bardzo wyraźnie: Zorobabelu, próbowaliście wrócić o własnych siłach. Byliście podekscytowani. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wróciło. Chcieliście odbudować tę świątynię. Mieliście wiele sił, energii, entuzjazmu, nadziei. Pojawiły się przeciwności i wszystko to prysło jak bańka mydlana. A Ale wiesz co, Zorobabelu? To, co się wydarzy w Izraelu. To, co się wydarzy na zgliszczach świątyni. To, co wydarzy się na tym fundamencie. Nie wydarzy się dzięki temu, że ktoś przyszedł tu ze swoją siłą, ze swoją mocą, ze swoimi zasobami. To nie wydarzy się ani dzięki mocy, ani dzięki sile. I to słowo moc jest bardzo ciekawe w języku hebrajskim. Bo ono dotyczy wielu różnych rodzajów mocy. Może dotyczyć siły fizycznej i militarnej, siły żołnierza. Może dotyczyć wpływów, jakie mamy, władzy, jaką posiadamy. Może dotyczyć także naszych zdolności, umiejętności, siły charakteru. Jest używane także na określenie bogactw. Obejmuje wszystko, na czym człowiek mógłby się wesprzeć. Wszystko, na czym człowiek mógłby polegać. Każdy atut, jaki moglibyśmy przedstawić. A Bóg mówi, to się nie wydarzy dzięki temu, co wy możecie zrobić. To się nie wydarzy dzięki czemukolwiek, co moglibyście przedłożyć. Co moglibyście uczynić, co moglibyście dobyć z siebie. To się nie wydarzy dzięki temu, że jesteście silni militarni, że macie jakieś pozwolenia od króla perskiego. To się nie wydarzy dzięki temu, że macie bogactwo, władzę, wpływy, kontakty. To się nie wydarzy dzięki temu, że macie zdolności, umiejętności, nawet jakieś dary duchowe. To się nie wydarzy dzięki temu. To się nie wydarzy dzięki mocy, ani dzięki sile. Ale stanie się to dzięki Duchowi Świętemu. Dzięki mocy Bożej, która wstąpi na was. I tak śpiewaliśmy, która rozpali nasze serca. Która dokona cudów. Która dokona wielkich rzeczy. Bóg zastrzegł sobie prawo, żeby swoje dzieło czynić w swojej mocy. Bóg nie posłał Ducha Świętego na ten świat, aby był statystą, obserwatorem poczynań Kościoła na tej ziemi. Bóg posłał Ducha Świętego na ten świat, aby był życiem swojego Kościoła, aby był mocą swojego Kościoła. Aby prowadził ten Kościół. Aby scalał ten Kościół. Aby przemieniał ten Kościół. Aby uczył ten Kościół. Po to Duch Święty jest na tej ziemi. I pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to nie to, czym dysponujemy, ale to, czy Duch Święty dysponuje nami. To jest istotne. I często Bóg dopuszcza do tego, że stajemy się jak ta przysłowiowa oślą szczęka. Abyśmy wiedzieli, że sami naprawdę nic nie damy rady zrobić. Ale jeżeli Bóg w swojej łaskawości, w swoim miłosierdziu pochyliłby się nad nami i wziął nas w swoje ręce i chciał się nami posłużyć, to Boże, jestem gotowy. Mam tę gotowość, żeby znaleźć się w Twoim ręku i abyś Ty się mną posłużył. I co dalej czytamy tutaj w wersecie 7? Kim jest, Ty jesteś wysoka góro? Każdy z nas potrafi dobrze określić góry, które są w naszym życiu i są przed nami. To łatwo zobaczyć, łatwo zmierzyć, łatwo się zniechęcić. Łatwo próbować szukać objazdu, łatwo próbować wykopać tunel. Próbujemy tego typu rzeczy. Zbieramy ekwipunek, próbujemy się wspinać. Niektórzy z nas są może w połowie drogi, inni gdzieś tam na dole, więc patrzymy z taką wyższością na nich i myślimy, no, ha, popatrz, ja już tu jestem. Mówiłem Ci, żebyś ze mną szedł, a nie kopał tunel? Już byś był w połowie drogi. Ale góra i tak stoi. Bo Bogu nie zależało, żebyśmy przekopali tunel, żebyśmy ominęli tę górę, żebyśmy się na nią spięli. Bóg chciał, żeby ta góra została usunięta. Żeby przestała istnieć. Żeby stała się równiną. A tego tylko On może dokonać. Nikt inny. Bo jak to się wydarzy, to wszyscy będą wiedzieć, że Bóg to zrobił. Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Cudny, cudny. Drodzy przyjaciele, tam jest użyte słowo łaska, łaska. Dwa razy. Stare tłumaczenia polskie wiernie to oddają. Łaska, łaska i wiele innych tłumaczeń. I rzeczywiście jest to słowo łaska, łaska. I nie ma żadnych postaw, chociaż ono w różnych kontekstach może mieć różne odcienie znaczeniowe. Nie ma żadnych postaw, żeby nie przetłumaczyć tego tutaj po prostu jako łaska, łaska i zostawić czytelnikowi interpretację. Zostawić Duchowi Świętemu to, żeby przemówił do serca człowieka, co to tak naprawdę znaczy. A znaczy to właśnie tyle, ile znaczy. Łaska, łaska. Bogu chodzi o to, abyśmy spoglądając na to, co dzieje się w naszym życiu, co On czyni z naszym życiem, mogli wszyscy powiedzieć: łaska, łaska, to jest łaska Boża. Bóg jest łaskawy dla mnie. Bóg się mną w swojej łasce posłużył. Bóg mnie użył i to jest wszystko Jego łaska. To jest wszystko Jego dar. To jest wszystko z Jego ręki. Ja tylko byłem gotowy, żeby łaska się mną posłużyła. Niczego więcej nie miałem. Miałem tylko gotowość. A i tę gotowość Bóg jakoś w swojej łasce we mnie wypracował. Bo wcześniej byłem gotowy, żeby robić wszystko po swojemu. A teraz jestem gotowy, żeby Bóg zrobił to, co On chce. W swojej łasce. Ta łaska mówi mi jeszcze o jednym, że to się stanie dlatego, że Bóg jest nam przychylny, że Bóg jest życzliwy, że to Bóg przede wszystkim chciał, żeby ta świątynia tam powstała. To Jemu zależało na tym. Ten plan zrodził się w Jego sercu. I chociaż ludzie zawiedli, to serce Boga dalej płonęło. To On przede wszystkim chciał, żeby Izraelici mogli tam składać ofiary przebłagane za swoje grzechy. To On chciał, żeby mogło wypełnić się to proroctwo, że Pan przyjdzie nagle do swojej świątyni, a przyszedł tam jako małe niemowlę po raz pierwszy. Właściwie Go przyniesiono. I Symeon Go rozpoznał i powiedział: teraz, Panie, puszczasz swojego sługę w pokoju, bo moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. I oto tam się rozchodziło. Nie chodziło o kilka kamieni. Chodziło o to, że musiało być miejsce, do którego będzie mógł przyjść Mesjasz i wypełnić proroctwa. Chodziło o to ogniwo między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Musiała powstać ta świątynia, żeby zasłona w niej mogła się rozedrzeć na pół. I to jest wszystko łaska, łaska, łaska. Ale zazwyczaj jak zaczynamy jakieś dzieło dla Boga, to są to małe początki. Jak powstał Kościół? 120 osób zebranych gdzieś w jakimś dusznym pomieszczeniu w Jerozolimie, modlących się. To nie były wielkie igrzyska, które Cezar zorganizował. Ale tam właśnie powstał Kościół, który do dzisiaj działa. I w wersecie 10 czytamy: bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. I dosłownie hebrajskim jest: gardzili dniem małych rzeczy. Także łatwo nam jest spojrzeć na nasze życie i zgardzić nawet swoim własnym życiem i powiedzieć: kimże ja jestem? Cóż mogę Bogu dać? Patrzę na tą oślą szczękę i myślę: co to jest? Mogę wziąć do ręki tych 5 kamieni i myśleć: co to jest? Na całą armię Filistyńczyków. Czy tych 5 kamieni poderwie Izrael do walki? Bo tu nie chodziło tylko o pokonanie Goliata. Chodziło o całą wojnę. Kto wygra tę wojnę? Chodziło o przebudzenie duchowe narodu. Chodziło o to, że naród potrzebował króla. Bo Saul zawodził. O to tu chodziło. I masz 5 kamieni. Czy to wystarczy, Boże? Czy ten 5 chlebów i 2 rybki, czy to wystarczy? Boże, jeżeli to wystarczy, to masz mnie. To jestem gotowy. Jeżeli Tobie to wystarczy. Bo ludziom by to nie wystarczyło. Ale jeżeli Tobie to wystarczy, to kim ja jestem? To jaki ja jestem? To jestem gotowy. Boże, jeżeli Tobie wystarczy taki grzeszny prorok jak ja, mówi Izajasz. Parafrazuję teraz jego słowa. To tu jestem! Boże, tu jestem! Mnie poślij! To pierwszy raz wtedy zadziałał GPS. Duchowy GPS. I Izajasz powiedział: Boże, tu jestem! W tym miejscu możesz mnie znaleźć! I z tego miejsca możesz mnie posłać! Drodzy przyjaciele, chciałbym wam zadać pytanie. Chciałbym was zapytać. Czy jesteś gotowy dzisiaj, taki jaki jesteś, powiedzieć Bogu: tu jestem. Nie jestem w żadnym innym miejscu. Nie potrafię zmienić tego miejsca, w którym się znalazłem. Jestem tu i jestem taki, jaki jestem właśnie tu, gdzie jestem. Nie mam zamiaru Cię Boże oszukiwać, że jestem gdzie indziej albo że jestem kimś innym. Nie, jestem tu i jestem taki, jaki jestem. Ale proszę Cię, żebyś posłał mnie dokładnie z tego miejsca, w którym teraz jestem. Takiego, jakim jestem. Abyś mnie użył. Abyś się mną posłużył. Drodzy przyjaciele, to jest właśnie ta gotowość, o której mówi Biblia. Dla każdego z nas ona oznacza coś innego. Choć wspólnie chcemy budować zbór. Ale jak powiedziałem, dla każdego z nas będzie to oznaczało coś innego. Bo każdy z nas jest inny i każdy z nas jest w innym miejscu. Bóg jednak wsłuchuje się w te drgnienia naszego serca. Wsłuchuje się w tym szumie, jaki jest na tej ziemi. Wsłuchuje się, czy usłyszy Twój głos i mój głos. Boże, jestem gotowy. Jestem po prostu gotowy. Posłuchaj się mnie. Sam niewiele potrafię, ale jestem gotowy, żebyś Ty wziął mnie w swoją dłoń, żebyś wziął moje życie w swoją dłoń i używał mnie na swoją chwałę, tak jak Ty tego chcesz, tam, gdzie Ty tego chcesz. Tak długo, jak tego będziesz pragnął. Jestem zwyczajnie gotowy na to, by wszechmogący Bóg posłużył się. I drodzy przyjaciele, to jest sekret do życia z Bogiem. Do tego, żeby Bogu służyć. Amen.